Ileż to czasu minęło? Tomasz Słodki, Praszka, Rynek w Praszce. Po raz kolejny widzimy się w tym miejscu, cześć.
Z 2 lata, wydaje mi się, temu byliśmy tutaj i spacerowaliśmy po Praszce. Witam serdecznie.
Tak, wtedy mówiliśmy o Kolumbii, szykowałeś się do różnych innych wyjazdów, nie wspominałeś wtedy jeszcze o Amsterdamie, chociaż w Amsterdamie byłeś wielokrotnie, potem książka też się pojawiła, a teraz Meksyk.
Ach, właśnie wróciłem kilka dni temu i powiem ci, że...
Ale obalony nie jesteś.
Nie?
Poczekaj, okulary ściągnę.
Obalony.
No może trochę, nie wiem, no wiesz co, no nie wiem, ja też jestem taki trochę, ale ja jestem o polskim słońcu, widzisz? I tylko 2 tygodnie.
To tropikalne słońce jest o tyle zdradliwe, że jak wychodzisz na nie, to po 10-15 minutach jesteś cały czerwony i twoje ciało jest piekące i nie da się dłużej wytrzymać na tym słońcu. Rzeczywiście jest bardzo, bardzo takie gorące.
Może ja nie używałeś kremu z filtrem odpowiedniego?
Ja w ogóle nie używam kremu.
No to widzisz.
Wszyscy Meksykanie na mnie patrzyli jak na jakiegoś w ogóle wariata, który nie używa kremu. Jak to? Nie używasz kremu? Tutaj są tropiki.
No widzisz, no to masz samą odpowiedź, dlaczego ci się skóra robiła razu po 10-15 minutach czerwona. Okej, zostawmy skórę. W takim razie Meksyk. Pogoda trochę inna niż u nas?
Zdecydowanie. Cały czas ciepło, chociaż pada deszcz, ale taki deszcz, że jest bardzo ciepło. Ja na przykład mieszkałem w Puerto Vallarcie, w takiej małej miejscowości, no nie takiej małej jak Częstochowa, turystycznej miejscowości, to w okresie, w którym ja byłem, przez miesiąc codziennie padało, po 5-6 godzin. Ale ten deszcz był bardzo ciepły i co ciekawe, wszystkie domy mają takie nieduże daszki, więc jak idziesz sobie spacerem, to cały czas jesteś pod daszkiem. I to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład potrafiłem przejść 2 kilometry tylko pod tymi daszkami. I tak sobie pomyślałem, wow, jakie to fajne rozwiązanie na deszcz, ponieważ pewnie architekci projektujący miasto wzięli to pod uwagę, że po prostu często pada i zrobili takie daszki i możesz sobie po prostu bez problemu załatwiać wszystkie sprawy, nawet kiedy pada.
Tak, u nas Częstochowa, tam często pada.
Częstochowa.
Częstochowa, a często pada. Oczywiście żart słowny w tym przypadku, ale spotkaliśmy się dzisiaj nie po to, żeby mówić o tym, jaka pogoda jest w Meksyku, chociaż pewnie jakaś książka z Meksyku też powstanie, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby było inaczej, ale tam, będąc w Meksyku, cały czas zbierałeś materiały, kontaktowałeś się ze znajomymi, bądź też nieznajomymi przez Facebooka w Polsce i nie tylko w Polsce, no i zbierałeś materiał do kolejnej książki, zupełnie innej niż książka podróżnicza, niż książka kulinarna, niż książka zachęcająca do tego, żeby wyrwać się z domu, ale zachęcająca do tego, żeby być innym niż jest na co dzień. Być może. Wiem, to jest takie moje spostrzeżenie.
Tak, jak najbardziej, żeby zmieniać coś w swoim życiu. Dawno, dawno temu Dominika Maciołek, moja koleżanka, partnerka biznesowa, powiedziała mi, że ona to mnie podziwia, bo ja to tak na pstryknięcie palcem potrafię wszystko zmienić. Zresztą pamiętasz naszą rozmowę o Kolumbii. Na pstryknięcie palcem podjąłem decyzję, że zamykam moje studio telewizyjne i zaczynam podróżować po świecie. Ludzie się pukali w głowę i zastanawiali, czy ja już jestem totalnie, nie wiem, zbzikowany przez te wyjazdy, bo zamykam dobrze prosperujące studio, które w 2018 roku zrobiło prawie 1 000 000 obrotu.
To Krezus, kto bogatemu zabroni?
Natomiast wszyscy się pukali w głowę, a ja tak naprawdę zostałem zwycięzcą, bo jak przyszła pandemia w marcu, to nagle by się okazało, że te koszty, które miałem, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, byłyby nie do przejścia przy zarobkach 0 zł, czy pomocy państwa na poziomie 7 tysięcy, więc przy, nie wiem, 30 tysiącach kosztów, no to miałbym problem. I wtedy wszyscy mówili, o rany, ale miałeś intuicję, że w odpowiednim momencie to studio zamknąłeś, bo teraz to byś po prostu zbankrutował.
No przyznaj się, byłeś u wróżki, po prostu powiedziała ci, zamykaj interes, jedź do Kolumbii.
Nie, ja po prostu kocham zmiany. I jak to wszystko tak mi się połączyło, to sobie pomyślałem, może to jest ten moment pandemii koronawirusa, żeby napisać książkę o zmianach. I wymyśliłem tytuł Mistrzowie Zmian i powstali Mistrzowie Zmian.
Kto bohaterem bądź grupą bohaterów jest w tej książce? To przecież podejrzewam, że nie tylko osoby takie, które jak ty, nie wiem, zamknęły biznes po to, żeby zająć się czymś innym, tylko być może gdzieś w jakimś węższym, mniejszym zakresie pewne zmiany zrobiły w swoim życiu, które no, spowodowały, że ich życie dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, być może nabrało rumieńców.
Ja tę książkę podzieliłem na 3 części. Jedną z nich, na 4 w zasadzie. Jedną z nich są moje historie związane ze zmianami w życiu, a było ich naprawdę dużo. Jest bardzo ciekawa historia o moim nauczycielu od historii z Praszki, który mówił bardzo brzydkie rzeczy do uczniów, wyciągał młotek na stół kład i mówił, że wybije nam głupotę z głowy, albo na przykład opowiadał do dzieci, jak cię kopnę, synku, to w powietrzu z głodu zdechniesz, i dużo różnych takich rzeczy.
Taki obrazowy,
tak. I on znęcał się nad uczniami przez pokolenia. Ja pisałem to w książce, po prostu pokazując, że przez kilka lat, będąc w tej szkole, nie zmieniłem szkoły, czy nie zmieniłem miejsca, tylko jakby poddawałem się torturom, jako dziecko nie będąc świadomym, nie mówiąc nic rodzicom, bo bałem się powiedzieć, no wiesz, to, takie czasy były po prostu. A później, jak rodzice się dowiedzieli przypadkiem całkowicie, to przenieśli mnie do innej szkoły w innej miejscowości. I nagle się okazało, że w Gorzowie Śląskim ja się odnalazłem i wcale nie było problemem to, że mam 5 kilometrów dojazdu, bo okazało się te 5 kilometrów, zresztą tutaj siedzimy obok przystanku autobusowego, na który przechodziłem i z którego jeździłem.
Dzisiaj byś ścieżką rowerową są piękną
jeździł. No właśnie, ale wtedy...
To też takie mistrzostwo zmiany.
No i to jakiej pięknej, prawda? Między miastami ścieżka rowerowa. Natomiast ja opisałem tę historię i każda historia kończy się jakimś morałem. No tutaj akurat morał jest taki, że jeśli otaczają cię ludzie, którzy niekoniecznie ci sprzyjają, to ty masz decyzję do podjęcia, albo coś zmieniam, albo nie, albo zostaję w tym środowisku, jest mi smutno, źle i fatalnie, albo zmieniam to. I tych rozdziałów jest kilka i w każdym rzeczywiście starałem się podzielić tą swoją historią i przemyśleniami. Natomiast najważniejszą częścią tak naprawdę są eksperci, których zaprosiłem do książki. Chciałem stworzyć taką encyklopedię zmiar, gdzie rozmawiamy o współuzależnieniu, które często, nie wiem, no, jak jest rodzina, w której jest na przykład alkoholik i pije alkohol, to żona albo partnerka, albo partner się uzależniają od tej osoby, są współuzależnieni i później bardzo im trudno wyjść z tego schematu, w którym oni tak naprawdę chronią swojego kata tylko dlatego, żeby on ich nie zostawił i to zaczyna się zapętlenie straszne robić i nie zmieniają czegoś w życiu. Ale mam o blokowaniu siebie, o poczuciu winy, poczuciu własnej wartości, o bankructwie. Mam jednego specjalistę, który opisuje swoją historię, jak zbankrutował, budując autostrady w Polsce i kiedy, pamiętasz, takie historie były, że tam...
Niektóre autostrady dnia dzisiejszego nie są jeszcze dokończone.
No właśnie, więc on miał biznes, który przynosił mu miliony i nagle z dnia na dzień stał się bankrutem, ponieważ nie zapłacono mu i on nie miał za co zapłacić pracownikom. Wyjechał do Wielkiej Brytanii i próbuje się odnaleźć. Więc opowiadam o różnych zmianach, ale oprócz tego, że są eksperci, czyli psychologowie, socjologowie, zaprosiłem też do współpracy znanych ludzi kultury, żeby oni opowiedzieli o swojej perspektywie zmiany. I tam między innymi Maciej Orłoś opowiada o swojej spektakularnej zmianie po 25 latach w Telewizji Polskiej.
No to kiedy... była głośna medialna zmiana.
I nagle stał się youtuberem i zorientował się, że YouTube go nie wita z otwartymi rękoma i nie mówi, o, Maciej Orłoś tutaj przyszedł, witamy serdecznie, to teraz będziemy w milionach pana oglądali. Nagle się okazało, że nikt go nie ogląda i musiał coś zmienić, żeby stać się na YouTubie popularnym i to mu się udało i teraz żyje z YouTube'a. Natomiast z YouTube'a i ze zbiórek. Natomiast mam i Michała Olszańskiego, który bardzo ciekawie opowiada też o między innymi o zmianach w Trójce, które się ostatnio wydarzyły. Mariusz Szczygieł cudownie opowiada o tym, jak kiedy dochodził do najwyższego szczytu swojej kariery, no pamiętasz, na każdy temat. I on w pewnym momencie zrezygnował.
Pierwsze talk show w Polsce, można powiedzieć.
I to jakie popularne. I on zrezygnował z tego talk show, dlatego że coś mu tam nie pasowało w sercu. Po 6 latach prowadzenia tego programu i znowu zaczął pisać reportaże. Bardzo ciekawie opowiada, ja na przykład się bardzo z nim zidentyfikowałem, bo ja też jestem takim człowiekiem, że w pewnym momencie dochodzę do jakiegoś takiego, powiedzmy, szczytu swojej kariery. No, rzućmy okiem choćby na festiwal Nie Zabijaj, który się tutaj odbywał. Pamiętasz, wielki, ogromny festiwal, przyjeżdżało 6 tysięcy ludzi, a w momencie, w którym ten festiwal wyglądało na to, że będzie przyjeżdżało jeszcze więcej ludzi, ja go przestałem robić po prostu. Tak samo ze studiem. Po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że to już jest ten etap, w którym trzeba coś zamknąć i zamknąłem to studio. I dopiero jak przeczytałem...
Ktoś jest na etapie zmiany w swoim życiu, bo tłumik będzie potrzebował prawdopodobnie, to chyba o to chodzi.
I jak...
Jeszcze książki nie czytam, na pewno nie czytam, bo dopiero się ukaże.
No właśnie, za kilka dni. I jak przeczytałem ten felieton Mariusza Szczygła, którego zaprosiłem do książki, to nagle sobie uświadomiłem, że ja nie jestem jakiś nienormalny. Że to po prostu czasami ludzie tak mają, że nawet jak robią rzeczy, które nagle urastają do wielkości wielkiej, do czegoś wielkiego, to nagle czują, że chcą zmienić, bo zmiana jest na naturą naszego życia.
Ale wiesz, no tak jest ze sportowcami, którzy są na topie i wtedy właśnie kończą karierę,
no teraz bo chcą, mamy taki tak być, głośny przykład, prawda?
Chcą tak być zapamiętani.
Kogo teraz mamy taki głośny przykład?
No teraz Łukasz Fabiański zakończył karierę reprezentacyjną.
Ale Barcelona, tak?
A to wejście Barcelona, to teraz Messi się, Messi, że tak powiem, no mal przyszedł, ale on no, dać grać nadal będzie, tylko że już nie w Barcelonie.
Ale płakał na konferencji prasowej, że odchodzi i czasami to tak bywa, że podejmujemy decyzję o odejściu, ale bardzo żałujemy tego, że podjęliśmy taką decyzję. I ja właśnie w tej książce próbuję zgłębić ten temat, żebyśmy oswoili zmiany i przestali się ich bać. W ogóle miałem inną książkę pisać teraz, ale stwierdziłem, że te czasy koronawirusowe i to, jak niektórzy moi przyjaciele i znajomi reagują na to, że słyszą, że za chwilę będzie kolejny lockdown, już są załamani, już są zestresowani, albo na przykład niektórzy nie zmienili czegoś w swoim biznesie i wpadli w ogromne długi, to pomyślałem, że ta książka może będzie tym momentem, w którym zrobię taką encyklopedię zmian i I sam będę nawet do tej książki wracał, bo ja w ogóle w ostatnim czasie, kiedy pisałem tę książkę, zmieniłem tak wiele rzeczy w swoim życiu. Śmiejemy się z moim redaktorem Antonim Bojanowskim, że książka jest testowana na autorze.
Częściowo można powiedzieć autobiografia, bo sam mówisz, że spora część poświęcona twoim zmianom i temu, co tobie się w życiu przytrafiało i co kształtowało twoją drogę i taką osobę, jaką jesteś. Bo myślę, że to jest nie bez znaczenia. Te wszystkie doświadczenia, które wynosimy ze swojego życia, nawet jeśli to są doświadczenia wyniesione z dzieciństwa, one gdzieś tam kiedyś procentują, być może podświadomie, ale one gdzieś tam swoje piętno odznaczają. Ty na sobie to przetestowałeś, dzielisz się spostrzeżeniami z innymi. No, myślę, że z wypiekami na twarzy będziemy czekać na moment, kiedy książka się pojawi, bo czytając twoje wcześniejsze książki, tą o Amsterdamie i tą o Kolumbii, no chce się więcej. Masz fajne, lekkie pióro.
Dziękuję. A co ciekawe, bo w ogóle ja pisząc tę książkę też bardzo dużo zmieniałem. Na przykład zmieniłem termin, bo ona się miała w maju ukazać, ale czułem, że jeszcze nie jest dopieszczona. I najfajniejsze było to, że jak z moimi ekspertami rozmawiałem, bo tam tych ekspertów jest 40, to nikt nie miał pretensji do mnie, że zmieniłem termin, bo nawet jak ktoś się zaczął tam lekko denerwować, no zaraz, jesteśmy przecież mistrzami zmian.
Tytuł zobowiązuje, chęć udziału w tym projekcie też zobowiązuje, skoro mówicie o tym, że zmiany są dobre i trzeba się do nich przyzwyczaić, to się dostosujcie.
Jedną też z takich zmian było to, że książka miała mieć filmy. Ale w ostatniej chwili pomyślałem sobie, że ten nasz zawód, radio, ten teatr wyobraźni, który tworzymy, od wielu lat ty tworzysz, ja tworzę, to jest nasza pasja, że to będzie idealne do książki pod kody QR. Ponieważ jak będziemy rozmawiali o zmianach, to super by było, żebyśmy mogli zamknąć oczy i posłuchać sobie tego eksperta. Podcasty, takie całe dźwięki radiowe, 2-7-minutowe, gdzie... Oprócz wywiadu z ekspertem, pod kodem QR będzie rozwinięcie tematu. Ja myślę, że to będzie bardzo fajne, bo będzie można godzinami słuchać tej książki w postaci właśnie dźwięków radiowych. Więc jak odechce nam się czytać, to będziemy mogli sobie posłuchać.
Czyli takie połączenie książki z audiobookiem, można powiedzieć, bo to nie będzie ani audiobook pełny, w pełnym tego słowa znaczeniu, ani zwyczajna książka, do czego zresztą już kilkukrotnie czytelników swoich przyzwyczaiłeś. Kiedy spodziewać się możemy, że na Słodki Live czy w innych kanałach Mistrzowie Zmian się pojawią?
Już lada dzień. Jadę teraz do drukarni, żeby popakować, ponieważ już 3000 egzemplarzy sprzedałem w przedsprzedaży, więc już zaczynam wysyłkę do wszystkich osób, które zdecydowały się na kupno tej książki. Natomiast lada dzień na moim Facebooku Słodki Live rusza Klub Mistrzów Zmian, gdzie codziennie będę rozmawiał z ekspertami, którzy są w książce, w takich 40-minutowych live'ach właśnie na temat zmian. Więc myślę, że najbliższe 3-4 miesiące to będzie taki bardzo intensywny czas. Zresztą w temacie zmian, ale także w Meksyku spotkamy się i w Wieluniu, i w Praszce w Domach Kultury. 30 września w Domu Kultury w Wieluniu, 8 września tutaj w Praszce, więc będę chciał też trochę poopowiadać o swoich przygodach związanych z podróżami, ale też o tych wielkich zmianach, które cały czas się dokonują we mnie i wśród bohaterów moich książek, bo tak naprawdę... Wszystko jest zmianą, nie? Jak się rok, 2 lata temu spotkaliśmy, to ja miałem trochę więcej włosów na głowie, mniej siwy.
Ja miałem trochę mniej kilogramów, trochę mniej w pasie.
I to ciekawe, że nasze ciało całe życie się zmienia, a tak bardzo boimy się zmian, że my się cały czas zmieniamy, że tak naprawdę codziennie coś tam się zmienia, nie? Przed dzisiaj się spotkałem z moim kolegą, zresztą twoim kolegą też, Morsem Łukaszem Bilskim. Mm-hmm. I patrzę, a Łukasz zaczyna łysieć. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jeszcze widziałem się z Łukaszem, nie wiem, kiedy ostatni raz, z 2 lata temu i jeszcze nie łysiał, nie? I mi się też włosy tak przerzedziły przez te 2 lata. I
jemu się o krewę tarło. Tobie słońce wypaliło pewnie w tym Meksyku.
I tak naprawdę te zmiany cały czas nas dotykają. A cały czas się ich tak bardzo boimy.
No to rozumiem, że najbliższy czas spędzony w Polsce po długiej emigracji meksykańskiej nie będzie już sombrero. Co prawda można meksykańskie potrawy u nas też spożywać, więc aż tak dużo nie tracisz. Może z wyjątkiem krajobrazów i latynoskiego charakteru i tego, co kochasz. Zresztą wspominałeś o tym, że kultura letonska jest tobie bardzo bliska, więc znowu musisz się przyzwyczaić do Polski, a potem co? Kiedy te Indie?
No zamknięte są na razie. Tam ciężko wjechać, ale bardzo bym chciała. A propos tej kultury latynoskiej, o której wspomniałeś, to zacząłem mieszkać w Meksyku i zacząłem się umawiać z moimi bohaterami na wywiady do książki o Meksyku.
Przyjedźcie do mnie.
No, to mówisz, żeby przyjechać, tak, ale ciekawe było to, że ja w pewnym momencie się już tak na nich wkurzałem, że jak się z nimi gdzieś umawiałem, to się umawiałem u mnie w domu. Dlatego, że Meksykanie, jak mówi, że przyjdzie na 15, to o 16 wychodzi z domu. I to mi dopiero moi bohaterowie wytłumaczyli. Natomiast bywa tak czasami, że nie wyjdzie z tego domu przez 3-4 dni i ty możesz stać, nie wiem, 3 dni i czekać na tę osobę i ona nawet nie odezwie się. I ja w pewnym momencie rzeczywiście wpadłem w ten, wiesz, ja jestem bardzo punktualny, przecież my radiowcy, to wiesz, co do sekundy, nie? Mamy antenę, musimy co do sekundy się wyrobić. O pełnej wchodzi serwis.
Minuta ciszy to jest no, okropny czas.
I ja przyzwyczajony właśnie ze swojego tego dziennikarskiego życia do takiego, powiedzmy, harmonogramu życia. W Meksyku się wyluzowałem bardzo i w pewnym momencie przestało mi przeszkadzać to, że wszyscy się spóźniają. Sam się zacząłem spóźniać, czego nigdy nie robiłem. I teraz jak wróciłem do Europy, to ta zmiana, która mnie dotknęła, ja próbuję się z nią oswoić, ale wiesz, to jest takie dziwne, bo ja 9 miesięcy byłem w podróży, 8 miesięcy spędziłem w krajach latynoamerykańskich, w Kolumbii, w Meksyku. I ja po prostu tak wsiąknąłem teraz w tę kulturę, że jak wróciłem tutaj, to na przykład obserwuję to, że bardzo ludzie są zdystansowani do siebie w pierwszym kontakcie, wiesz. W Meksyku to jak poznajesz kogoś, to na dzień dobry już macie swoje numery Instagram. A tutaj w Europie, nawet w Madrycie, jak do Madrytu przyleciałem na kilka dni po Meksyku, to jak spotykałem latynosów, no nie wiem, w restauracjach, w barach, bo tam bardzo dużo osób z Ameryki Łacińskiej pracuje, to zagadywałem do nich. I na przykład jak zadawałem pytania, to oni do mnie mówili, a co ty z policji jesteś? Po co tyle pytań?
Ale wiesz, dlaczego tak jest?
RODO.
Bo, tak, bo u nich jeszcze nie ma RODO.
Nie ma.
U nich jeszcze nie ma RODO, a u nas już niestety jest.
Ja sobie o tym pomyślałem, że rzeczywiście przez to, że nasza kultura tłacza nam pewne rzeczy, które stają się, powiedzmy, dla nas normalne, to na tyle staje się to normalne, że później wszystkie inne rzeczy są dla nas dziwne. Ja na przykład to odkryłem w Ameryce Łacińskiej, żeby nie nastawiać się na normalność, dlatego że w każdej części świata ta normalność jest zupełnie inna i to, co dla nas Europy... Na przykład jak powiesz Meksykanowi, że jak ja na przykład pierwszy raz powiedziałem, no co ty, dlaczego ty się spóźniłeś? Ja 2 godziny tutaj stoję. Byłem bardzo zdenerwowany, to oni na mnie patrzyli po prostu jak na jakiegoś pieniacza. Że jak ja tutaj mogę w ogóle im zwracać uwagę, że oni się spóźnili? Przecież to jest normalne, że się spóźniasz na spotkanie. I teraz jak ja wróciłem do Europy, to próbuję na nowo wejść w klimat punktualności. Wychodzi mi, ale z wielkim trudem, bo tam rzeczywiście ja się tak wyluzowałem, Gabryś, w Meksyku. To jest niewiarygodne. I ten styl życia, gdzie nie ma pieniędzy, ale jest zabawa, muzyka, radość, spotkania z przyjaciółmi.
I siesta forever.
Tak.
A, Tomasz Słodki, prosto z ławeczki. Ławeczki w przyparku w Praszce na Placu Grunwaldzkim przy pięknym słońcu, nie meksykańskim, ale słońce wszędzie jest takie samo. Chociaż ostatnio słyszałem właśnie na temat tego, że są równoległe wszechświaty, że ktoś na Facebooku napisał w jakimś komentarzu, że miał takiego znajomego, który uważał, że w każdym mieście inne słońce świeci. Więc kto wie, może coś w tym jest.
Ale jest coś w tym, bo na przykład jak sobie tutaj siedzimy, to jest luz. A jak byłem w Meksyku, to na przykład... Wszyscy byli oblani potem. Wszyscy. Absolutnie wszyscy. I tam na przykład jest normą to, że 3-4 prysznice dziennie, ponieważ jak wracasz do domu, to nagle, wiesz, leje się z ciebie woda. No ale to klimat tropikalny, więc może nie słońce, tylko ten klimat.
Albo za dużo tekili.
To ciekawe, że cię wciągają do sklepu na próbowanie. I ja pewnego dnia, idąc po raz kolejny ulicą, gdzie pan mnie właśnie wciągał do próbowania tekili, mówię do niego, nie, ja nie piję alkoholu. A on do mnie mówi, okej,
mam coś innego, mam coś innego.
Nie, mówi tak, ale na pewno piją twoi znajomi, przyjaciele i rodzina. Tutaj jest nasza wizytówka, może dasz im wizytówkę, żeby do nas przyszli.
No i takim to meksykańskim lokowaniem produktu się żegnamy. No mam nadzieję, że książka będzie cieszyć się nie mniejszą popularnością niż te podróżnicze, że te zmiany, do których no może niekoniecznie zachęcasz, ale do których próbujesz przekonać, że one nie są złe, a przynajmniej trzeba się z nimi zmierzyć, może będzie cieszyć się nie mniejszą popularnością. Tego życzę. Czekamy na pierwsze recenzje, które gdzieś tam w necie się pewnie będą pojawiały, jak już pierwsi czytelnicy dotrą do tych ksiąg i rozdziałów. Moim Państwa gościem przy mikrofonie Radia Ziemi Wieluńskiej na rynku w Praszce, ale z meksykańskim luzem, charakterem i siestą i rogalem na twarzy był Tomasz Słodki. Dzięki serdeczne.
Bardzo dziękuję.
Miło Cię było zobaczyć znowu po wielu latach.
Dziękuję serdecznie i Ciebie również.